Nagranie i produkcja Studio Plac.
Polityka Cię fascynuje? Lubisz zajrzeć za kulisy zdarzeń i dowiedzieć się więcej niż inni? Posłuchać, co mają do powiedzenia politycy w nieoficjalnych rozmowach? To dla Ciebie jest podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Zapraszają Joanna Miziołek i Eliza Olczyk.
Dzień dobry, Joanna Miziołek.
I Eliza Olczyk. To jest podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Podcast o kulisach polityki i w ogóle o najważniejszych wydarzeniach, a wydarzeń, jak to w nowym sezonie politycznym, jest bez liku. I dziś będziemy mówić o rocznicy wyborów. Ona minęła we wtorek, co prawda, ale cały wtorek była podsumowywana przez koalicję rządzącą, a w środę podsumował ją pan prezydent. Prezydent Andrzej Duda i jakoś tak zupełnie inaczej jest ten obraz, wygląda ten obraz tego roku po wyborach w jego wystąpieniu. Będziemy mówić o strategii, nowej strategii migracyjnej, na razie tylko na papierze i w słowach, a nie w czynach, ale zobaczymy, czy ona się oblecze w czyny. O kryzysach rządu i między innymi w tym kontekście będziemy mówić o pełnomocniku rządu do spraw odbudowy terenów popowodziowych, czyli o panu Kierwińskim. I na koniec porozmawiamy o PiS-ie po kongresie zjednoczeniowym, o czym już nikt nie pamięta.
Podsumowanie rządu wychodzi nie tylko słabo w ustach prezydenta, ale też w ustach samych polityków Platformy, znaczy koalicji rządzącej, no bo oni mówią, że za bardzo nie rozumieją, po co właśnie kwestia zawieszenia tego azylu dzisiaj, generalnie po co ruszanie dzisiaj paktu migracyjnego, kiedy tym Polacy nie żyją. Polacy żyją kosztami życia, Polacy żyją zupełnie innymi sprawami, natomiast tutaj powiedział mi jeden z polityków, no Igor zawsze tak robi, chce zrobić coś spektakularnego, co tak naprawdę ludzi nie za bardzo dzisiaj dotyczy, bo no nie każdy o tym dzisiaj mówi, ale żeby to się po prostu przebijało w mediach. No więc cały czas o tym mówimy, rozmawiamy i tak dalej, a przy okazji oni przecież w koalicji pokłócili o ten pakt migracyjny. To znaczy,
mało, że się pokłócili. No, trzeba powiedzieć, że najbardziej wzruszyła mnie informacja, która doszła od strony lewicy, że lewica na rządzie próbowała wprowadzić do tej uchwały o nowej strategii migracyjnej takie oto sformułowanie, że rząd, jak będzie ją przyjmował i jak będzie ją realizował, to będzie przestrzegał konstytucji. I Donald Tusk się na to nie zgodził.
Nie zgodził się
na taką
przestrzeganie konstytucji.
Tak. Więc to jest rzeczywiście bardzo, bardzo śmieszna historia.
No ale nie dość, że w koalicji się pokłócili, to przecież jeszcze, jeśli chodzi o samo stanowisko Unii Europejskiej, też w Europie Politico zaczęło pisać negatywnie o Donaldzie Tusku, że co on tutaj wyznacza za linię, więc jakby na tą rocznicę sobie trochę taki kłopot zgotował.
O, ja myślę, że to było zrobione celowo, mówiąc Igor, miałaś na myśli Igora Ostachowicza.
A nie powiedziałam, że Ostachowicza.
Tak, nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, bo to taki z okresu pierwszego rządu PiS, taki człowiek zarządzający kryzysami, które wybuchają i po prostu trzeba jakoś je rozmasować. W tym wypadku tym kryzysem to chyba miał być PiS, kongres PiS-u i zjednoczenie tego kongresu. I Donald Tusk najwyraźniej uznał, że nie może zostawić tego bez odpowiedzi. I jego odpowiedzią, jak się okazało, jest zawieszenie prawa do azylu. Przy czym jest to o tyle zabawne, że prawo do azylu jest opisane w ustawie. Zatem jeżeli pan premier chciałby je zawiesić, to musiałby chyba zmienić ustawę. Tak mi się wydaje. No może się na tym
może
nie znam.
Uchwałami,
tak jak mówił Andrzej Duda. Uchwało, jak on to pięknie powiedział.
Uchwałokracja,
tak. No, może uchwałą. W każdym razie, na razie to są tylko słowa. Bardzo kontrowersyjne i szalenie takie dzielące społeczeństwo, no bo jest cała masa ludzi, którzy zagłosowali na partię z obecnej koalicji rządzącej i którzy po prostu wybuchnęli słusznym gniewem, bo
pamiętamy,
nie tak miało
film
być.
Zielona granica chociażby. No,
film Zielona granica, ale pamiętamy pamiętamy też polityków Platformy Obywatelskiej, takich jak, on akurat nie jest z Platformy, Dariusz Joński, ale Michał Szczerba,
biegali tam.
Którzy tam biegali z zimnymi pizzami do tych uchodźców i się nad nimi pochylali, że to są biedni ludzie, którzy uciekli przed wojną i trzeba im udzielić azylu, a dziś, a właściwie nie dziś, przepraszam, tylko właśnie w rocznicę.
Do widzenia.
Usłyszeliśmy od ministra Siemoniaka, że to w ogóle nie są żadni migranci, ani żadni uchodźcy, że to są ludzie celowo sprowadzani do Polski,
jak się zmieniło,
żeby destabilizować sytuację u nas i w ogóle zagrażać naszej granicy.
Donald Tusk stał się PiS-em.
Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, niestety. Jest po raz kolejny jest na to jaskrawy dowód, tylko że jednak ci, którzy wygłaszali wtedy takie treści, a teraz wygłaszają zupełnie inne, no sami się kompromitują. No jednak, albo wtedy była to wojna hybrydowa Rosji i wtedy po prostu kłamali, albo nadal nie jest to wojna hybrydowa z Rosją, bo nic się nie zmieniło i teraz kłamią.
Rzeczywiście tutaj jest to kłopotliwe wobec tego elektoratu, który jest, który przecież być może, jeden z polityków tej koalicji rządzącej powiedział tak, że nie rozumie tego ruchu, no bo to jest jakby ruch do twardego elektoratu PiS-u, czy tam Konfederacji, którego i tak Donald nie pozyska. Mówi, a to nie jest ruch w stosunku do naszego elektoratu. I jakby, to jest tylko po to właśnie, żeby wywołać wrażenie, wrzucić tak zwany granat w szambo, jak to się
tak
mówi.
Jest. I zobaczyć, kto zostanie obryzgany.
Kto zostanie tym wszystkim obryzgany. Ale to jest w ogóle też bardzo ciekawe, no bo tak naprawdę nie było co tam przykrywać podczas tego zjednoczenia, o którym zresztą będziemy mówić, więc to po prostu poszła informacja i tyle, bo tam to była taka nudna impreza, jeśli chodzi o ten PiS. Nic się nie stało.
Ale gdyby nie było paktu migracyjnego, to nie mówilibyśmy dzisiaj o Platformie i jej konwencji, tylko mówilibyśmy o tym, co wyniknie ze zjednoczenia, czy PiS-u, czy PiS się podzieli, czy wręcz przeciwnie, zjednoczy, czy jest na horyzoncie sukcesja władzy w PiS-ie i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim nie mówimy. Mówimy wyłącznie o zawieszeniu prawa do azylu.
No tak, ale mówi się też o tym, że chociażby były ostatnie badania, które wskazywały, że co szósty wyborca koalicji rządzącej od niej odszedł. Więc to o tych badaniach, o których mówiłaś, Sierakowskiego i Sadury, że na dzisiaj po prostu rządziłby PiS z Konfederacją. Gdyby
wybory odbyły się teraz, w tym miesiącu.
Rok, i to jest po prostu rok po wyborach. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że między innymi ci wyborcy są rozczarowani, że nie ma realizacji obietnic. Realizacji obietnic nie tylko tych, o których mówił Andrzej Duda, tylko takich prorozwojowych, ale też tych rozliczeń. No bo jeżeli my mamy sytuację, to tak się strasznie śmiał ten polityk, mówi do mnie, że do tej pory jedynym, który siedzi, to w areszcie gdzieś
jest
tam...
Ksiądz Olszewski.
Nie, Janusz Palikot.
Jednak ksiądz Olszewski siedzi już od ładnych kilku miesięcy.
Ale jeśli chodzi o
anonimowe urzędniki.
Tak, ale jeśli chodzi o polityków, tak? Możemy dużo mówić o Januszu Palikocie, ale jednak politykiem był. No to jeżeli chodzi o takie rozliczenia polityczne, to praktycznie siedzi Janusz Palikot, a tutaj przecież informacje z ostatniej chwili. Zaraz Joanna Mucha może mieć też uchylony immunitet i też może mieć postawione zarzuty za koncert, który organizowała, będąc ministrem sportu, koncert Madonna, które zostało wydane prawie 6 milionów złotych, a te pieniądze miały iść na promocję sportu dla dzieci, i na Euro 2012, więc zaraz się okaże, że pójdą siedzieć tylko nasi.
Nie pójdą siedzieć, co do tego to jestem pewna, nie pójdą siedzieć.
Ale jeśli chodzi o rozliczenia PiS-u, to kto został rozliczony? Rok minął i ludzie nie widzą.
Ale przecież każdy, kto myśli i mniej więcej wie, jak wygląda postępowanie sądowe, czy w ogóle postępowanie w wymiarze sprawiedliwości, zdawał sobie sprawę z tego, że w ciągu roku tego się nie da zrobić, nie da się posadzić nawet jednej osoby, bo to jest po prostu niemożliwe. Można było posadzić o Wąsika i Kamińskiego, byłych ministrów, byłych szefów CBA za starą aferę, ale tylko dlatego, że proces był w toku i został przerwany przez ułaskawienie Andrzeja Dudy dawno temu, w 2015 roku. I potem został wznowiony i dokończony i zapadł prawomocny wyrok. Ale inaczej, to nie ma tempa ekspresowego, to nie piekarnia, że się co rano nowe wyroki wydaje i wsadza do więzienia.
No tak, ale to właśnie, nie dość, że według tego twardego elektoratu nie ma rozliczeń, to jeszcze w dodatku nie ma realizacji takich postulatów, za którym poszły kobiety, młodzi, czyli na przykład ten postulat aborcyjny. I to ten elektorat bardzo mocno dotyka dzisiaj, no bo no tutaj jest zupełna niemoc. W sensie, że nawet jakby się zmienił prezydent, to i tak jest niemoc.
To jest prawda. Mogę wrócić do starych czasów, czyli czasów, kiedy rządził SLD z PSL-em. Jeden z takich ważnych postulatów, jak Sojusz Lewicy Demokratycznej dochodził do władzy, to była właśnie liberalizacja ustawy aborcyjnej i ona nie została zrealizowana. Głównie z tego powodu, że Leszek Miller zabiegał o poparcie Kościoła w referendum akcesyjnym. Chodziło o to, że aby to referendum przeszło i żeby Polska bez problemów, żeby społeczeństwo polskie zatwierdziło wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, ale wyborcy lewicy jednak wtedy uznali, że zostały pewne obietnice zostały sprzedane za poparcie Kościoła dla referendum akcesyjnego, co oczywiście było wiadome, że nasze wstąpienie do Unii Europejskiej jest jakby takim jednym z celów strategicznych całego naszego tam wtedy dziesięciolecia, już później piętnastolecia, ale nie było napisane w programie SLD, że można wymienić ten cel za inny cel, na przykład właśnie liberalizacja ustawy aborcyjnej. I jeżeli mówią o tym, że co nie zostało zrobione w czasach SLD, dlaczego było zaciskanie pasa, dlaczego były likwidowane tam ulgi komunikacyjne dla studentów, dlaczego był likwidowany fundusz alimentacyjny, to wszystko później słyszałam, że jeszcze może by to ludzie znieśli. No bo wiadomo, sytuacja budżetu jest jaka jest, ale tego, że nie było ustawy aborcyjnej, nie znieśli.
Mm-hmm. No właśnie, więc tutaj rzeczywiście z tym może mieć kluczowy problem ta koalicja, o czym zresztą mówił Andrzej Duda podczas swojego przemówienia. No to przemówienie było takie ostre.
No muszę powiedzieć, że Andrzej Duda na pewno z tego podsumowania roku, które mieliśmy do środy, na pewno Andrzej Duda wybrzmiał najmocniej, mówiąc o tym, że politycy koalicji rządzącej marnotrawią szanse, nie zajmują się sprawami rozwojowymi, nie stawiają na inwestycje strategiczne, które mogą nam przynieść później szanse, nowe szanse rozwojowe, tylko zajmują się polowaniem na czarownice. Tak powiedział otwarcie, powiedział, że rząd funkcjonuje w trybie uchwałokracji, czyli uchwały podnosi do rangi ustaw i je realizuje, że wybiera sobie wyroki, które mu pasują, a te, które mu nie pasują, to mówi, nie bierzemy tego wyroku, bo to jest źle wybrany sąd. No i że jeszcze obecna władza chce łamać kręgosłupy sędziom. I powiedział Andrzej Duda, że to jest wstyd i hańba. I to oczywiście tam jeszcze mówiło o dyplomatach, o tym, że oni twierdzili, że zdradą stanu, bo był taki list za zarządów PiS-u dyplomatów, że zdradą stanu jest obrona granicy polsko-białoruskiej. I on powiedział, i wy teraz chcecie ich od nowa mianować. Takich ludzi, którzy nabierali szlifów gdzieś tam w Moskwie, czy gdzie tam, co tam, gdzieś tam. No, więc oczywiście...
I powiedział, że jeśli chodzi o ich nominację, to nie zgadzam się. Tak. Nie zgadzam, nie podpiszę.
Nie podpiszę, tak jest. I będą kierownikami...
Charge d'affaires
będą do końca kadencji Andrzeja Dudy. I tyle.
I dostał owację na stojąco za to.
Tak.
PiS-u.
Tak, dostał owację na stojąco.
Nawet Jarosław Kaczyński stał i klaskał.
Rzeczywiście, to myślę, że rzadko się zdarzało Andrzejowi Dudzie, żeby mieć standing ovation ze strony PiS-u. No ale tam rząd cały siedział i słuchał z kwaśnymi minami Donald Tusk.
Oj, minę miał Donald
Tusk. Niby najpierw się uśmiechał, ale potem przestał się uśmiechać, a Bodnar to już w ogóle mówiłam kiedyś, że przestał już patrzeć ludziom w oczy i moim zdaniem ta sytuacja mu się pogłębia. Mówię mi o ministrze sprawiedliwości Adamie Bodnarze.
Co tam pani w polityce? Czyli damskie spojrzenie na scenę polityczną. Słuchasz podcastu Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania.
W ciągu minionego roku, a właściwie 10 miesięcy rządów koalicji, obecnej koalicji rządzącej, koalicji obywatelskiej z Lewicą i Trzecią Drogą, no, nie było specjalnych kryzysów. No,
rząd dotknął, nie było epidemii.
Nie było epidemii.
Nie wybuchła w tym czasie wojna.
Nie wybuchła wojna, nie było wojny nawet hybrydowej na granicy, wbrew temu, co teraz się dowiadujemy, że jednak jest, ale ona nie wybuchła akurat za tego rządu. Natomiast była powódź. Powódź rzeczywiście była takim trudnym wyzwaniem, ale jeszcze trudniejszym wyzwaniem będzie odbudowa po powodzi. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o samą powódź, to rząd tutaj zachowywał się jakby zupełnie tak jak należy, prawda? Nie popełnił żadnych większych błędów. Oczywiście powódź, która zalała Kotlinę Kłodzką i to, że tama pękła, no to nie była wina rządu. Takie rzeczy niestety się zdarzają. Czy rzeczywiście było tak, że pół godziny, bo tam się okazało, że starosta w jednego z miast kłodzkich, Kotliny Kłodzkiej, nie poinformował o tym, że tama pękła ludzi. Poinformował, wstrzymywał tę informację przez około pół godziny. Czy to w jakiś sposób by ludziom pomogło? Nie wiem. Nie jestem w stanie tego ocenić, ale sądzę, że niewiele. No bo jednak pierwsza rzecz, jak słyszysz coś takiego, że ci tama pękła gdzieś, nie wiem, 500 metrów czy kilometr od twojego domu, to jesteś w szoku i nie bardzo wiesz, co masz robić, więc nie sądzę, aby tutaj dało się cokolwiek więcej zrobić z powodu tego drobnego opóźnienia. Natomiast istotną sprawą będzie odbudowa popowodziowa. Wielka powódź z 97 roku, która też dotknęła Dolny Śląsk, ale wówczas głównie Wrocław, ale nie tylko, bo tam było cały szereg terenów zalanych. Ówczesny rząd, który właściwie odchodził już wtedy, bo to był rząd SLD-PSL-u, postawił jednak na przykład na takie domy kontenerowe dla powodzian, żeby oni mieli gdzie przetrwać zimę, choć cała powódź miała miejsce w czerwcu, więc jeszcze było pół roku do zimy. Tutaj nie słyszymy o takich rozwiązaniach, a wiemy, że ludzie potracili domy, ale poza tym domy zalane do pierwszego piętra, wiadomo, że one prędko do użytku się nie będą nadawały. Nawet jeżeli będą osuszone, no to tam wymaga to szeregu prac i trzeba sprawdzać, czy przypadkiem nie dojdzie do jakiejś katastrofy budowlanej, prawda? Jak nie można wpuszczać ludzi do budynku niesprawdzonego. No ale rząd z tym musi sobie jakoś tam poradzić i lokalne władze, a na czele tego wielkiego programu odbudowy stanął minister Kierwiński, był szef MSW.
No i,
on się wykazał czym głównie? Tym, że wysłał policję do Pałacu Prezydenckiego, żeby stamtąd wyciągnęli Kamińskiego i Wąsika.
No a teraz, jak mówią o Dolnym Śląsku, za bardzo też się nie wykazuje. To znaczy, oni mają takie wrażenie, że on jakby odbija się od ściany do ściany. To znaczy jeździ, wrzuca sobie zdjęcia na portal X, że tam jeździ, nadzoruje i tak dalej, i tak dalej. Ale za bardzo nic z tego nie wynika, no bo pieniędzy nie ma za dużo. To znaczy ci ludzie mają usłyszeć, że nie ma tych pieniędzy. Zresztą on sam to, o czym mówiliśmy w poprzednim podcaście, miał mówić, że odbudowa dopiero na wiosnę, jeśli chodzi o te domy. A jeśli chodzi o te kwestie infrastrukturalne, no to, że teraz. Czyli jakby ludzie mają do tej pory całą jakby zimę gdzieś przezimować. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. On cały czas wrzuca jakieś zdjęcia ze sztabów kryzysowych, tylko właśnie już, mówiąc kolokwialnie, pies z kulawą nogą się tym nie interesuje, a na tym podobno bardzo Marcinowi Kierwińskiemu zależało, żeby się interesował właśnie, żeby media go zapraszały. Tak, żeby media go zapraszały, żeby był tutaj wybawiciel taki, no bo on widzi swoją przyszłość polityczną jako prezydent Warszawy, co podobno miał mu obiecać Donald Tusk, ale jak wiemy...
Ach, te obietnice Donalda Tuska.
Donald Tusk podobno...
100 konkretów na 100 dni.
No właśnie, ale Donald Tusk podobno obiecuje wszystko wszystkim, w sensie, że kilku osobom obiecał
to
prezydenturę
Warszawy. To jedno stanowisko jest zdolne obiecać kilku osobom.
Więc No i jeszcze był inny powód, czyli taki, że Marcin Kierwiński chciał być cały czas tym sekretarzem generalnym, a było pewne, że on mu to odbierze, jeżeli on będzie europosłem. Więc Marcin Kierwiński w ogóle tam się w Europarlamencie nie odnajdywał. No i to mógł oczywiście robić tak, że nie pobierałby diet, tylko przyjeżdżał na same głosowania, nie na komisję na przykład. No ale wtedy media by się znowu zaczęły czepiać, że on jest takim nieaktywnym posłem, więc on już europosłem, więc on już wybrał to, żeby tutaj wrócić. No i za bardzo tutaj tych efektów nie widać. Zresztą właśnie tak jak mówiłaś, Donald Tusk mówił o tym, że to jest misja stracańcza, no ale Marcin Kierwiński chyba bardzo wierzy w to, że jemu wszystko się uda, że uda mu się odbudować tutaj swoją pozycję, którą, znaczy ja w ogóle nie rozumiem tej historii, no przyjechał koleś, był kiedyś szefem MSWiA, pojechał na 2 miesiące do Europarlamentu, wraca na de facto niższe stanowisko, być jakimś pełnomocnikiem i...
Bez pieniędzy. I perspektyw.
Ja tego nie rozumiem, no, ale nie rozumieją też tego na Dolnym Śląsku, bo mimo tego, że on jest dosyć sprawnym organizatorem, to on chyba za bardzo też no, nie ma takich wielkich narzędzi, żeby tak po prostu...
No
to nie jest tak, że, tak jak mi powiedział jeden z dolnośląskich polityków, to nie jest tak, że przyleciał helikopter i wysyłał gotówkę. Tak się nie dzieje po prostu.
No właśnie. Zobaczymy, no może Marcin Kierwiński będzie sprawnym wydawaczem tych pieniędzy unijnych, co to mają być przesunięte innych celów. Nie. To one są, tylko mają być przesunięte z innych celów.
No ale jeszcze na tej zasadzie
celów.
On ich jeszcze nie rozparcelowuje.
No tak. Podobno i tak Polska nie byłaby w stanie wydać tych środków unijnych, dlatego śmiało może je przesunąć na odbudowę, ale ja jestem ciekawa, czy tak naprawdę jest. Czy przypadkiem, wiesz, z tych funduszy, z których korzystały najczęściej samorządy, prawda, jakieś inwestycje infrastrukturalne, czy rzeczywiście jest tak, że nie dałoby się już ich w żaden sposób zaabsorbować i śmiało można je przesunąć na odbudowę. To nie chodzi mi o to, że pieniądze na odbudowę się nie należą, bo należą się bardzo, ale chodzi o to, że w poprzednich latach, tutaj powiem coś dobrego o rządzie PiS-u, skoro ostatnio opowiedziałam coś złego, to teraz powiem coś dobrego. W ostatnich latach samorządy dostawały pieniądze, dostawały pieniądze na taką infrastrukturę, na różne takie prace infrastrukturalne. Ale z zastrzeżeniem, że realizacje mają wykonywać lokalni przedsiębiorcy. Dzięki czemu te małe lokalne przedsiębiorstwa się rozwijały, zatrudniały nowych ludzi, samorządy miały opędzone takie najbardziej pilne potrzeby typu, nie wiem, wodociągi, kanalizacje, może energetykę taką odnawialną, może jeszcze drogi. A ludzie mieli pracę po prostu. A teraz podobno już wszystkie te inwestycje z czasów rządu PiS-u się kończą. I w związku z tym te małe firmy powoli zaczynają się zamykać, te firmy lokalne, no bo nie mają zamówień. Rzecz polega na tym, że jeżeli teraz się mówi o tym, że bardzo dużo firm się zamyka, to być może wcale nie z powodu polskiego ładu, nieładu one się zamykają, ale z tego powodu, że po prostu już nie mają pieniędzy na dalszą pracę i nie mają już zamówień.
Ale przecież samorządy mówiły, że właśnie PiS ich pomija, że centralizację wprowadza, że to tak nie jest. Przecież przedsiębiorcy bardzo PiS-u nie lubili. No to nie rozumiem, w czym jest problem?
No, ale
teraz się zamykają firmy?
Bo ta prawda, którą przekazują media, ona nie jest taka jednostronna, bo byli pewnie tacy przedsiębiorcy, którzy na tym nie korzystali i tacy, którzy korzystali, ale to, że mamy takie niskie bezrobocie, prawda, w tej chwili, to, że na przykład ta cała ściana wschodnia się rozwinęła, to nie wzięło się z powietrza, to nie zrobiło się samo, to wiadomo, że jeżeli tam poszły pieniądze właśnie na tę infrastrukturę, nawet jeżeli to była ta część, która głosuje na PiS, czyli ta ściana wschodnia, a ściana zachodnia została tam mniej doceniona i dostawała mniej pieniędzy, bo tak, żeby całkiem, to nie można powiedzieć, ale pewnie mniej dostawali. Uczciwie trzeba powiedzieć, że PiS dzielił samorządy na swoje i na nieswoje. Niemniej jednak ściana wschodnia była przez 30 lat niedofinansowana po prostu. W związku z tym tam zawsze było największe bezrobocie. Jeżeli w Polsce bezrobocie tam sięgało 10%, to na ścianie wschodniej do 30%. No to jest chyba dobrze, że tamte województwa, tamte samorządy się podciągnęły do jakiejś takiej ogólnej, średniej, krajowej, dlatego że wtedy się drenuje się ludzi z danego obszaru do tych obszarów, gdzie zarabiają lepiej, a pewien obszar zostaje po prostu martwy, staje się coraz bardziej martwy. No, w każdym razie taką właśnie opinię słyszałam, że teraz z tymi inwestycjami jest coraz gorzej i być może to, że te pieniądze zostaną przesunięte na odbudowę terenów popowodziowych, sprawi, że sytuacja właśnie znowu w tych samorządach wschodnich i południowych stanie się trudniejsza i bezrobocie znowu zacznie rosnąć.
No, mówił jeden z takich lokalnych działaczy, że on się właśnie tego bardzo obawia, że jemu zabiorą pieniądze, no bo teraz będzie taki trochę pretekst też poniekąd, że wszystko musi iść na powódź, więc będzie łatwiej tym samorządom to pozabierać. I rzeczywiście tutaj jest w tym kłopot, ta Polska i Polska B cały czas istnieje, to wyrównywanie szans się wcale nie skończyło. No i niestety jest cały czas taki u niektórych polityków pęd do tego, żeby właśnie tylko te, nie wiem, centralne miasta korzystały, takie jak
duże miasta,
tak?
No bo to jest taka filozofia liberałów, tak zwana filozofia dyfuzyjna, że jak duże miasto dostanie, to tam coś tam będzie spływało niżej i wszystko się będzie rozwijało. Albo jest też taka teoria, że przypływ podnosi wszystkie łodzie. No, otóż okazuje się, że niestety nie wszystkie łodzie podnosi przypływ i niestety, a już koncepcja dyfuzyjna to już rozwoju kraju to już w ogóle się nie sprawdziła, bo się okazało, że jak część dużych miast wojewódzkich byłych straciła status wojewódzki, to się okazało, że po prostu wpadły w czarną dziurę społeczną, ekonomiczną, rozwojową i tak dalej, i tak dalej.
No to jeszcze raz.
Jeszcze raz.
Spróbujmy. Może się uda.
Tym razem. Dyfuzyjność, tak?
No ale to jest to, o czym mówi też otoczenie Mateusza Morawieckiego. Sam Mateusz Morawiecki, tutaj Andrzej Duda właśnie o tym mówił, o tej prorozwojowości. Bo to nie chodzi tylko właśnie o kwestie samorządów, ale o kwestie całego kraju. I też przy okazji, łącząc to z tą naszą pierwszą częścią, czyli podsumowaniem roku, no za bardzo do przodu żeśmy nie poszli.
Nie to poszli. Znaczy, a sukcesy Marcinowi Kierwińskiemu wróżysz na polu odbudowy popowodziowych terenów?
No nie. Więc to trochę tak wygląda w ten sposób, że z jednej strony, no widzisz, jak jest jakiś taki kryzys, to on gdzieś sobie po prostu tam pełza, tak? To znaczy nie jest tak, że właśnie to, o czym też mówiłyśmy kiedyś w tych podcastach, że tamci mieli znowu taką zasadę, że robili wielkie halo, tak? Przylatywali, zasypywali pieniędzmi. To jak mówił Donald Tusk, że to będzie odbudowa plus, że będzie jeszcze lepiej. Mhm. A tutaj jest tak, że po prostu nic się nie dzieje. Ludzie są wkurzeni, samorządowcy są podobno cały czas wkurzeni, że jakby nie ma tych wszystkich obietnic, nie ma tych konkretów, które zostały.
Jeszcze dorzucę do tego jednak, to zresztą prezydent Duda też o tym mówił, o tym, że za czasów rządów PiSu wybuchły dwa wielkie kryzysy, czyli COVID i wojna. I jeżeli chodzi o COVID, to PiS poradził sobie bardzo dobrze, bo jednak nie spadła liczba miejsc pracy, nie wzrosło bezrobocie, choć oni prognozowali, że wzrośnie i to zasadniczo. Z 5%, bo wtedy pamiętam na początku COVID-u było 5% bezrobocia, a rozmawiałam wtedy z Marleną Malą, która prognozowała, że na koniec roku po COVID-zie będzie bezrobocie rzędu 9%.
Oni zakładali najczarniejsze scenariusze i trochę tak obniżali oczekiwania w ten sposób.
Ale to się nie sprawdziło. To się nie sprawdziło i właśnie dzięki tym tarczom, za co zapłaciliśmy później inflacją, oczywiście. No bo coś za coś, to cudów nie ma, jak się
wrzuca.
No ale
później została zbita.
No tak, później została zbita. Była pretekstem do ataku dla opozycji dziś rządzącej, że to wszystko jest wina rządu i Glapińskiego, bo nie potrafił pracować jak należy. No ale teraz mamy jakby widmo kolejnej rozkręcającej się inflacji ze względu na wzrost cen energii i gazu od stycznia, bo już przecież to bardzo poszło, a ma pójść w górę jeszcze bardziej od stycznia. I tutaj już rząd powoli jest w popłochu, bo żadnymi stopami procentowymi się tej inflacji nie zbije, jeżeli te podwyżki zostaną zrealizowane.
Pamiętajmy, co jest w nowym roku, wybory prezydenckie.
No właśnie. I teraz jest taki postulat, z tego co wiem, jest taki postulat pani Henning-Kloski, minister do spraw środowiska i klimatu, żeby przedłużyć tarczę na cały następny rok.
No ale te tarcze chyba i tak nie jakby nie wszystkich obowiązują.
Oczywiście, one dotyczą, to znaczy nie, bo to mówisz o dwóch rzeczach, o dopłatach i o tarczy. Mhm. Zamrożenie cen prądu w tym roku nastąpiło do końca tego roku. Nie na takim poziomie jak za czasów PiSu, ale jednak tak. Jak ceny zostaną uwolnione, czyli nie będzie tego zamrożenia, no to na pewno będzie duży wzrost opłat. A rzeczywiście mówisz o dopłatach, ale to dla tych najuboższych, tak? Dla tych najuboższych, którzy nie mogą sobie poradzić.
To jeszcze dorzucę. Właśnie to jest to, na co mi zwracali politycy koalicji rządzącej uwagę. Przy okazji właśnie tego... tych obietnic. No to jeszcze tutaj wrócę do tego. Właśnie to jest to, że jakby obiecuje się coś, na przykład rentę wdowią, i się okazuje, że tak naprawdę ludzi, którzy mogą tą rentę wdowią, że to jest bardzo mały procent, tak? Że to jest jakieś tam 25%, 35% tej całej emerytury. Natomiast obietnice były takie, że to jest cała emerytura, którą dostaje ta wdowa po tym, po zmarłym mężu, czy ten wdowiec po zmarłej żonie, tak? Jeżeli ona była wyższa od jego emerytury, a przy okazji on jeszcze ma swojej części emerytury. A to podobno znowu jest tak, że na wiele programów po prostu ludzie się nie łapią. To jest tak samo jak...
No tam wprowadzono limit i ten limit jest taki, że rzeczywiście złapią się tylko ci emeryci o najniższych uposażeniach. Mhm. Ja uważam, że to dobrze, że oni się na to załapią, a ci trochę lepiej sytuowani nie. Bo też nie załapią się tacy, którzy na przykład nie mieli małżonków, byli samotnie, żyli przez cały ten, no to przecież wiadomo, że oni nie połączą sobie żadnej emerytury. Zatem ten limit jest jakiś sensowny.
Tak, tylko chodzi o to, że właśnie, że oni mówią w Platformie Obywatelskiej, że po prostu praktycznie nikt się nie łapie, że bardzo mało ludzi łapie się na te rzeczy, które dzisiaj proponuje Platforma Obywatelska. Też się pojawił na przykład bon senioralny, na który też prawie nikt. Znaczy, chodzi o to, że rzeczywiście tacy, którzy są na granicy przetrwania, progu życiowego, tak? Ludzie się...
Że chociaż im rząd pomaga.
Ale nie są to takie wydatki, które proponowano w czasie kampanii wyborczej. Każdy myślał, że to będzie właśnie mlekiem i miodem płynący kraj, w którym emeryt może sobie pozwolić nawet na wakacje, na cokolwiek, nie?
A tutaj palmami.
Ale w kampanii albo chociaż nad polskim morzem. A nie, to już taniej pod palmami, przepraszam.
W kampanii obiecuje się gwiazdkę z nieba, no. A później się dostaje tam figę z makiem, albo coś niewielkiego. No ale to jest oczywiste. To, że ludzie ciągle tego nie zrozumieli, to mnie nieustająco zadziwia.
No ale to właśnie to samo, co mówisz z tymi dodatkami odnośnie rachunków, tak? Że to też jest właśnie dla osób, które no mało kto po prostu, no to właśnie też jest na progu przeżywalności.
Ale jeśli chodzi o tarczę, czyli o zamrożenie cen, to one obowiązują, to zamrożenie cen obowiązuje dla wszystkich odbiorców. Czyli bez tego zamrożenia, zapewniam, może być gorzej.
Od stycznia?
Od stycznia.
Eliza, nie ma się co uśmiechać w tej uśmiechniętej Polsce.
Tak, trzeba się uśmiechać do uśmiechniętej Polski. Słyszałaś, co powiedziała kiedyś, napisała Eliza Michalik, że każdy, kto mówi o uśmiechniętej Polsce, nie jest dziennikarzem.
A kto mówił o dobrej zmianie i był dziennikarzem?
Tak.
Zobacz, jakie to jest niesamowite.
A my się uśmiechamy do uśmiechniętej Polski.
Zobacz, jakie to jest niesamowite, kurczę, że dobra zmiana bardzo szybko stała się takim prześmiewczym hasłem, a uśmiechnięta Polska, mam wrażenie, że jeszcze szybciej.
Jeszcze szybciej. Łatwiej ją przerobić, chociaż dobra zmiana też była łatwa do przerobienia.
Dojna zmiana,
tak,
prawda?
Tak, na dojną zmianę. Albo dobra przecinek zmiana i tak dalej. No dobrze. Tak, niestety my jednak się będziemy uśmiechać do uśmiechniętej
do
Polski.
Czasu.
I już.
Co tam pani w polityce? Czyli damskie spojrzenie na scenę polityczną. Słuchasz podcastu Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania.
To ja powiem, co było na kongresie, bo też mnie to zaskoczyło. Byłam w telewizji.
Na kongresie PiS-u.
Na kongresie PiS-u, tak. Bo byłam w telewizji mając komentować, ale nie weszłam na antenę, bo prezes
Kongres
przemawiał.
Był tak fascynujący po prostu, a przemówienie prezesa było również fascynujące.
Odpłynął jak zwykle w jakichś takich nieznanych kierunkach. No ale muszę przyznać, że akurat tutaj było przemówienie Mateusza Morawieckiego, tam było chwalone w tym PiSie, o dziwo. Mimo tego, że właśnie, że ostatnio mieliśmy ten spór między frakcją, cały czas trwający spór między frakcją Morawieckiego a Ziobrystów, to jednak on miał takie przemówienie do przodu, to znaczy co zrobić teraz trzeba, że nie można czekać, aż się tamci tylko potkną, tylko trzeba po prostu walczyć. I on zapowiedział, że sam będzie każdego dnia jeździł po regionach, przekonywał ludzi, że...
1000 dni w trasie.
Tak, tak, że wszystko tutaj... I więc to było takie dla nich podbudowujące, ale co mnie strasznie rozbawiło, to była pani Witek Elżbieta. Pani Elżbieta Witek no cudownie po prostu pokazała, jak to nie cierpi Mateusza Morawieckiego, bo to ona miała tylko zapowiadać. To po prezesie PiSu tam był taki spot i teraz będzie przemawiał były premier, tam premier Mateusz Morawiecki, po czym powiedziała tak, a ja widziałam, że nikt nie wychodził, mówi... Proszę państwa, proszę nie wychodzić z sali, to jeszcze nie koniec.
O, ale go ładne, po prostu,
ale wiesz, nic się tam nie zmieniło, bo był pokaz na salę i wszyscy siedzieli.
Wszyscy siedzieli i czekali na to wystąpienie.
Także no, widać tam tą miłość, która tam jest między nimi. Nawet jak Mateusz Morawiecki dziękował na przykład Beacie Szydło, no to ta imina to była taka gdzieś tam w ziemię. Patryk Jaki też. Tam jest jakoś tak dużo takich właśnie wzajemnych animacji. I to bardzo widać, nie? Podczas tych kongresów. No ale właśnie, co takiego stanie się po tym połączeniu z suwerenną Polską?
No właśnie, to jest ciekawe, bo to dwa środowiska, to Mateusz Morawiecki zbudował sobie środowisko przez te 6 lat, kiedy był premierem. Głównie są to młodzi ludzie i oni mają już taki background administracyjny, bo byli wiceministrami albo nawet i ministrami konstytucyjnymi. Wiedzą, że ten szczebel kariery zawdzięczają Mateuszowi Morawieckiemu, w związku z tym są wobec niego lojalni. A po drugiej stronie mamy środowisko suwerennej Polski, gdzie również są młodzi ludzie, którzy awansowali dzięki Zbigniewowi Ziobrze, też pełnili stanowiska rządowe, wiceministerialne z reguły, bo oni mieli jedno ministerstwo i więcej im nie przysługiwało, ale za to...
Ale jakie?
Ale za to Ziobro tam wepchnął tych, prawie że wszystkich tych swoich posłów do tego ministerstwa, robiąc ich
narobił wiceministrami. Narobił bałaganu przez 8 lat, teraz trzeba sprzątać.
No tak, tak, tak.
Niektórzy... Czyli widzisz, ile im wystarczy. To, co mówił jeden z polityków PiSu. Wystarczy im dać mało, żeby zrobić takie zamieszanie, że...
No tak, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, no to jednak polega na tym, że to środowisko też jest bardzo lojalne i przez 6 lat rządów Mateusza Morawieckiego cały czas próbowało podkładać mu nogę. Z jakichś tam tajemniczych powodów Ziobro uważał, że będąc liderem Solidarnej Polski, może zostać liderem PiSu, a Mateusz Morawiecki mu zagraża. Oni tam zresztą mieli anse już związane z usunięciem Beaty Szydło ze stanowiska premiera. Tam Mateusz Morawiecki był podobno bardzo aktywny, żeby wysadzić ją z siodła i zająć po prostu to miejsce. A Szydło była jakoś tam lepiej funkcjonowała, lepiej się dogadywała z Ziobrą. Oni pewnie uważali, że dla nich jest niegroźna, a Mateusz Morawiecki tak. I jakby tak powspominać trochę ten okres kohabitacji rządowej, to przypomnę, że pierwsza rzecz, jaką zrobiła suwerenna Polska, to była ustawa, wiesz, o IPN-ie. Ta zmiana ustawy o IPN-ie, która doprowadziła do wielkiego skandalu na arenie międzynarodowej. Zrobił to własnymi rękami Patryk Jaki. A potem oni siedzieli, zacierali ręce i mówili, no niech Mateusz to teraz ogarnie. No przecież taki jest europejski, taki międzynarodowy. Prawda? Niech coś z tym zrobi. Więc i oni tak postępowali nieustająco.
Wiesz co, ja się poniekąd zgadzam z częścią tych ludzi w PiSie, którzy mówią, że to są szkodnicy wobec tego, że oni ciągle wywoływali jakiś kryzys, a później mówili, niech Mateusz to załatwi.
Tak.
No przepraszam bardzo, przecież to samo było z KPO. Nabruździli.
No a taka później, prawda.
Dlaczego nie mam pieniędzy? No taki jest europejski właśnie, nie?
Taki europejski, prostu... taki międzynarodowy, tak zna języki, tak zna środowisko, niech to załatwi.
Tak, cały czas komuś podstawiasz nogę i mówisz, no dlaczego nie wstaję?
Jeszcze go kopniesz ukradkiem.
Ale wiesz co, ja tak sobie jak psychologicznie o tym myślę, to myślę, że to częściowo wynika z kompleksów. Jednak z takich kompleksów, że no jak się patrzy na to środowisko ziobrystów, no to oni intelektualnie trochę do tego Mateusza Morawieckiego nie dorastali. I ja uważam, że trochę tak jest, że to oni właśnie tak, nawet jak pojadą do tego Europarlamentu, to języków się nie nauczą, bo cały czas się z nich śmieją tam, że ci politycy suwerennej, jak już mówią po angielsku, to lepiej, żeby nie mówili, bo kaleczą. Że są mało zdolni. No, znaczy zdolni do wszystkiego są, ale nie.
Ja na tej płaszczyźnie w ogóle nie chcę oceniać ludzi, bo za mało ich znam po prostu. Natomiast jedno jest dla mnie pewne. Te środowiska toczyły nieustającą wojnę przez 6 lat. I teraz połączenie tych dwóch środowisk w jednej partii stanowi moim zdaniem ogromne zagrożenie dla jakby jedności tej partii. Tak? To jest taka trochę taka bomba z opóźnionym zapłonem. Ona może wybuchnąć najwcześniej po wyborach prezydenckich. To o tym, żeśmy mówiły, dlaczego po wyborach prezydenckich, bo wiadomo, że żadne środowisko, które by obniżyło szansę kandydata PiSu na prezydenturę, nie miałoby w ogóle czego szukać po prawej stronie sceny politycznej wśród wyborców. Nie zdobyłoby żadnych wyborców. To jest oczywiste, dlatego taką rzecz mogliby zrobić dopiero po wyborach prezydenckich. Ale oczywiście może też być tak, że ten ląd palący się pod tą bombą z opóźnionym zapłonem, on może gdzieś tam po drodze wygasnąć. Nie wykluczam tego, że te środowiska, jak już będą na siebie skazane, to jednak w jakiś sposób się dogadają. Może będzie to otwarta niechęć, może będzie silna rywalizacja o przyszłą sukcesję, bo to ta sukcesja się zbliża, niezależnie od tego, co mówi nam prezes Kaczyński, w jakiej jest formie, no to niestety jest tak, że oni są od niego młodsi, czyli biologia jest po ich stronie, mówiąc brutalnie, ta walka na pewno o sukcesję się tak czy inaczej rozegra, czy byłaby suwerenna Polska w PiSie, czy nie. Natomiast te dwa środowiska stosunkowo młodych ludzi mogą rzeczywiście, chociaż na bazie pokoleniowej, być może jakoś tam się porozumieć.
Oj, nie wiem.
No zobaczymy, jak to będzie, nie? Ja na razie bym obstawiała raczej 60-40, że Morawiecki ze swoją grupą odejdzie z PiSu, ale tylko dałabym na to 60% szans.
No, nie wiem, jak to będzie właśnie w dłuższej perspektywie, no ale wiesz, odnośnie tej biologii to też jest trochę tak, że oczywiście Jarosław Kaczyński jest jeszcze starszy od Donalda Tuska, no ale pamiętasz tych młodszych, którzy byli? Borys Budka na przykład. Znaczy, to nie jest tylko kwestia wieku, to jest kwestia intelektu, zdolności, umiejętności. No. I bardzo mi przykro, no ale to wiesz, no jak ja patrzę na niektórych tych młodych w PiSie również, no to no daleko im, no naprawdę daleko im. To znaczy, ja wiem, że już Jarosław Kaczyński chociażby tym przemówieniem trochę udowadnia, że on patrzy wstecz, bo to przemówienie było o przyszłości bardziej niż wychodzące do przyszłości. No i jedyną osobą, która mówiła o przyszłości, no to był właśnie ten Mateusz Morawiecki. No i wyskoczył jeszcze Patryk Jaki, no ale no Patryk Jaki to też ma te takie, on jest takim, jakby to powiedzieć, politycznym chuliganem, w sensie no tak. Tu zrobię rozróbę, wewnętrznie
takim
coś rozegram.
Tak.
Natomiast czy to jest taki format liderowski, czy to jest format lidera, czy to jest nawet te wybory, moim zdaniem, europejskie to pokazały, że jak on na przykład, że on nie wspierał tych bardzo tak swoich kandydatów. Pamiętasz na przykład Beata Kempa, która wisiała trochę na Zbigniewie Ziobrze, bo on jej robił kampanię. A teraz Patryk Jaki za przeproszeniem olał. Chcesz Beata, radź se sama.
No tylko... i Beata sobie nie poradziła.
I sobie nie poradziła. Więc wiesz, z jednej strony oni się niby trzymają razem, ale też w specyficznej formie. Może bardziej razem jako ci młodsi. Wiesz, tam też są podziały wewnątrz samej suwerennej Polski, nie? Bo tam jest kilka tych suwerennych Polsk. Znaczy z jednej strony Patryka Jaki, z drugiej strony właśnie Zbigniewa Ziobry, bo przecież tam była taka, przed tym kongresem to była taka walka o to, żeby, bo na początku miał być tylko Patryk Jaki wiceprzewodniczącym. I stała się walka, że musi być też ktoś od Ziobry. Na początku miała być Beata Kempa, która została doradcą prezydenta, więc wiadomo, jak została doradcą prezydenta, to...
To nie może być wiceprzewodniczącą.
No przecież, bo prezydenta nie lubimy.
No ale to w ogóle nie w porządku by było, prawdę
no tak.
mówiąc.
No i został ten pan Michał
Wójcik. Wiceminister sprawiedliwości,
który ma
Ziobry
być jakby zastępować Zbigniewa Ziobrę, bo jakby co, to generalnie znamy Zbigniew Ziobro, więc widać, że oni nie chcieli tego pozostawić Patrykowi Jakiemu, w stosunku do którego też tam są animozje. Przecież Janusz Kowalski odszedł między innymi przez Patryka Jakiego z suwerennej Polski.
No, na Opelszczyźnie takie dwie wielkie osobowości nie są w stanie się pomieścić, jak Janusz Kowalski i Patryk Jaki. Prawda? Przecież oni obaj z Opolszczyzny. A to małe województwo jest małe. Ale na co zwrócił mi uwagę jeden z moich rozmówców z PiS-u, mianowicie, że na ten komitet wykonawczy, prawda? Ten komitet wykonawczy to nowe ciało, które miało tam zdynamizować działania.
Zdynamizować
działania, bo tam
no
miało
jak
być
Mariusz
kilka
Błaszczak
osób.
Będzie, to będzie tak dynamicznie, że...
Ale wiesz, w momencie, kiedy ciało, które ma dynamizować, samo liczy 30 osób, to czarno, to widzę. To oni będą potrzebowali tydzień, żeby się zebrać.
Prawda?
A cóż dopiero dynamicznie reagować na coś. No ale krótko mówiąc, taki był zamysł. I zwrócił mi uwagę właśnie mój rozmówca na to, że jednak ten komitet wykonawczy jakby objął wszystkie frakcje. Tam są reprezentowane wszystkie frakcje, bo i frakcja Morawieckiego dosyć silnie, aha, i Ziobry, i Szydłowej najmniej, ale i Witkowej, że tam też się znalazł jakiś człowiek od Witkowej, zatem i od Sasina, i oczywiście z tego starego PiSu, z tego PiSu takiego korowego. Zatem ten komitet wykonawczy, skład tego komitetu nie sugeruje, że Mateusz Morawiecki będzie marginalizowany.
Czyli może coś przewalczył jednak.
Tak, przynajmniej nie został powycinany, w związku z tym na pewno nie będzie to proces marginalizacji, o którym żeśmy mówiły swojego czasu, że może się rozpocząć.
Czyli może po coś była ta szarża Michała Dworczyka.
Właśnie.
Może po to, może trwał ten moment negocjacji. I tak,
tak
nas okłamywano, że to nie było dogadywane.
No ale wiadomo. W każdym razie to jest znamienne, że ten komitet jest taki bardzo pluralistyczny. I znamienne jest jeszcze jedna rzecz. Jak pamiętasz, nie wiem czy pamiętasz, mówiono o tym, że Przemysław Czarnek, ponury minister edukacji.
Dlaczego ponury?
Moim zdaniem rządy
często
jego w szkolnictwie były ponure.
Jeżeli mogę tylko wspomnieć odnośnie jego, to ostatnio gdzieś był chyba w Polsacie i mówi do tej Agnieszki Gozdyr, do dziennikarki, Tuski jego zgraja. I ona mówi do niego, jak się pan odzywa, on co?
No, w każdym razie Przemysław Czarnek miał zostać, jak pamiętasz, były takie spekulacje, zastępcą Błaszczaka w tymże komitecie wykonawczym.
Bądź tu zastępcą Błaszczaka.
A on nawet nie wszedł do tego komitetu.
Nie wszedł. No może poczuł...
Jego nie ma.
Myślisz, że nie
Nie ma go ani w, wiesz...
Może ten... nie chciał. Może nie chciał być zastępcą Mariusza Błaszczaka.
Ale oczywiście,
Błaszczaka. Kto by chciał być zastępcą Mariusza
naturalnie.
Błaszczaka?
Jakoś nie trafił do żadnego gremium.
Ciekawe,
wiesz, podejmowania decyzji. Wydaje mi się, że jednak jest zbyt radykalny, nawet jak na PiS, i zbyt przebojowy.
O matko.
No, a poza tym to on podbuntował posłów, żeby nie odwoływali Bosaka z funkcji
wicemarszałka.
No,
ale tu akurat chyba
Sejmu.
Słuszne to było zagranie z punktu widzenia partyjnego.
No było słuszne, ale prezes musiał się wycofać. Prezes tego nie lubi. Mówimy o prezesie Jarosławie Kaczyńskim. Prezes tego nie lubi i Czarnek został, moim zdaniem, ukarany.
Czyli co, kandydatem prezydenta nie będzie?
Nie, no to wiadomo, że nie będzie. No przecież kto by na niego zagłosował?
Ale jest przebojowy.
No tak, no jest przebojowy i cóż z tego? No ale ta przebojowość jakoś pociąga bardzo małą część wyborców.
Ale wiesz, to też jest bardzo ciekawe odnośnie Przemysława Czarnka, bo on został w Polsce, to znaczy nie kandydował do Europarlamentu i nie chciał. No w ogóle nie wiem, czy dostał propozycję, ale w ogóle nie było takiego tematu przy jego osobie, dlatego że on stwierdził, że on po prostu chce być w krajowej polityce, że on chce zawalczyć o liderowanie PiS-u, tak?
No,
tak
to
samo
nie
jak Mateusz Morawiecki, więc to też jest jakaś taka frakcja w PiS-ie.
On też zbudował swoje środowisko.
Zbudował środowisko i o dziwo, ja pamiętam kiedyś jeszcze w czasie kampanii, jak jeździłam z politykami, no to jak był akurat Mateusz Morawiecki, był Przemysław Czarnek, to jakiś jego region był, no to tamte dzieciaki, no był tym ministrem edukacji, no to generalnie to myślałam, że to dzieciaki go nie lubią. a te dzieciaki do niego coś tam krzyczą, uśmiechają się, a on do nich lekcje odrobiliście. Znaczy taki był, wiesz, on jest...
Zadania domowe zrobione?
On jest w kontakcie bardzo bezpośredni. On jest właśnie politykiem, który, powiedziałabym, no, ma tą taką umiejętność nawiązywania kontaktu, dosyć sprawnego, bo on potrafi do obcej osoby od razu jakby przełamać dystans. Oczywiście wiemy, że jest radykałem, ale no, dużo polityków PiSu, bo są raczej tacy, mam wrażenie, sztywni, tego nie mają, a on nie jest sztywny.
No tak, ale mimo jego cech osobowościowych i być może uroku osobistego, no nie akceptuje polityka, który powiedział, że LGBT to nie ludzie i w ogóle żadne prawa człowieka im się nie należą. No i wiesz, no
on jednak, potrafi popłynąć, co?
Tak. Potrafi popłynąć i to w takim stylu, w jakim to po prostu wstyd się wypowiadać w ten sposób.
Wstyd i hańba, jakby powiedział Andrzej Duda.
Wstyd i hańba, jakby powiedział Andrzej Duda, co też powiedział w swoim wystąpieniu sejmowym, podsumowującym rok od wyborów. Nie powiem, że rok od wyborów, ale bo rok rządów, bo rząd rządzi dopiero 10 miesięcy, a też mnie uderzyła jedna rzecz, że Donald Tusk, jak coś tam mówił na ten temat, to mówi, no bo my już rządzimy 8 miesięcy. Czyli już? Szczęśliwi czasu nie liczą.
Oj, nie liczy. To były niedyskrecje parlamentarne do słuchania. Słuchajcie nas w czwartek o 14 na wprost.pl i w piątek o 14 na YouTube i na Spotify. Joanna Miziołek
i Eliza Olczyk.
To był podcast Niedyskrecje parlamentarne do słuchania. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj w każdy poniedziałek najnowsze Niedyskrecje parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost.
Nagranie i produkcja Studio Plac.